Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Siostry i bracia, miłośnicy Słowa Bożego. Jestem przekonany, że wielu z was jest rozkochanych w tym, co mówi Bóg. I często z wypiekami na twarzy siadacie przy Biblii po to, żeby usłyszeć Słowo, żeby spotkać Boga, żeby Go jeszcze bardziej poznać, żeby odpowiedzieć na to Boże pragnienie miłości, którym Pan obdarował każdego z nas. Miłość domaga się miłości. Miłość chce być kochana. I właśnie dlatego chcemy, odkrywając historię ludzi Boga, tak naprawdę patrzeć i poznawać Boga, który działa przez historię człowieka. Boga, który namaszcza człowieka swoją łaską. I dlatego właśnie w tych życiorysach poszczególnych ludzi widać nieprawdopodobne błogosławieństwo pochodzące od Pana zastępów. A jednocześnie widać też konkretny ludzki wysiłek, by to błogosławieństwo, by tę łaskę rozpoznać, by ją przyjąć, by ją wykorzystać, by wreszcie nią się podzielić. I tak jak przyglądaliśmy się historii Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza, dokładnie w ten sam sposób, tęskniąc za Bogiem i pragnąc Bożej obecności, przyglądamy się osobie Jozuego. A ponieważ każda karta Biblii objawia nam Boga, bo Bóg chce siebie pokazać przez słowa, zdania, przez całe księgi Pisma Świętego, poznajemy w historii Jozuego Pana zastępów, wszechmogącego Boga, jako Boga, który jest wierny, Boga, który dotrzymuje słowa. Wiemy dobrze, że cała struktura prawa, pięcioksięgu, Tory, opiera się na filarach Bożej obietnicy. Pierwsze pięć ksiąg prowadzi do wiary i do doświadczenia. Wiary w to, że Bóg jest wierny, że Bóg nie rzuca słów na wiatr, i doświadczenia spełnienia Bożej obietnicy. Powiedzielibyśmy dzisiaj w perspektywie nowego przymierza, całej historii Kościoła i naszych czasów, czasów, w których żyjemy, że Słowo staje się ciałem nieustannie, bez przerwy. Ale wracając do doświadczenia biblijnego, do konsekwentnie przeprowadzanego przez Boga Jego planu zbawienia, bardzo dynamicznej historii zbawienia, rozpoznajemy w każdej z Bożych obietnic złożonej Izraelowi niezwykłą troskę, przychylność, dbałość, przejęcie się wręcz, jakie wyziera z serca samego Boga. Dla narodu wybranego obietnice Boże definiują status Jego istnienia, są fundamentem Jego egzystencji. Pamiętamy dobrze, że tą pierwszą konkretną obietnicą złożoną Abrahamowi jest obietnica ziemi, licznego potomstwa i trwałego, bo nieodwołalnego błogosławieństwa. Te obietnice przyjmują postać Bożej przysięgi, a nawet ostatecznie bardzo uroczyście zdeklarowanego przymierza. Kulminacją tej historii jest ofiara Izaaka, która daje początek eksplozji Bożej wierności. Te boskie gwarancje nie dotyczą jedynie kolejnych potomków Ojca Wiary, ale stają się ostatecznie historią rzeczywistego narodu. Mówiliśmy sobie o tym wiele miesięcy temu, rozważając początek Księgi Wyjścia, bo właśnie tam dokonuje się to przekształcenie z opowiadania o losach poszczególnych synów protoplasty Jakuba w ideę i nie tylko ideę, ale rzeczywistość całego narodu, określanego jako synowie Izraela. Ta opowieść o historii narodów w przysłowiowej epoce Mojżesza, prowadząca do zawarcia przymierza pod Synajem, jest opowieścią o próbach, o cierpieniach, jest opowieścią o niezwykłej zażyłości, o Bożym wybraniu, o potężnym błogosławieństwie, które widać na każdym kroku, jaki naród wybrany stawia na pustyni w czasie wędrowania w kierunku ziemi spełnionych obietnic. W szerszym kontekście widać, że cała ta historia, cały pięcioksiąg jest zapisem wypełnienia złożonych przez Boga obietnic potomstwa i błogosławieństwa. Ale przecież Abraham otrzymał jeszcze jedną obietnicę. Właściwie tę pierwszą. Dam ci ziemię, własne terytorium. I właśnie ta obietnica spełnia się w umownie, rzecz ujmując, epoce Jozuego. Ten fakt jest nie tylko istotny ze względu na to, że staje się wypełnieniem czy dopełnieniem Bożej obietnicy. Bóg doprowadza do końca to, co zamierzył, to, co obiecał, ale również w kontekście redakcji Pisma Świętego historia Jozuego jest swoistym łącznikiem i punktem wyjścia do możliwości połączenia w jedną spójną całość historii zbawienia Izraela, która oscyluje oczywiście wokół tematu Ziemi Obiecanej, z następującym historycznie później okresem teokracji i monarchii. Stąd niezwykle istotne w ostatnich rozdziałach Pięcioksięgu stwierdzenia o wyjątkowości prawa, które zostało nadane przez Boga, i wezwania do wierności, od których aż się roi w końcówce Pięcioksięgu, jak i w całej Księdze Jozuego. Widać też bardzo wyraźnie w historii tego człowieka przesunięcie akcentu. Do tej pory wszystko opierało się na wierności Boga. To Bóg dotrzymał słowa, to Bóg interweniował, to Bóg konsekwentnie realizował swój plan, plan wybawienia, plan miłosierny, plan, w którym człowiek przekonywał się o nieprawdopodobnej, wręcz nieziemskiej i nieludzkiej przychylności, jaką gwarantowała obecność Boga. Życie Jozuego, posłannictwo Jozuego jest swoistą odpowiedzią człowieka. I oczywiście jest to odpowiedź błogosławiona przez Boga. Odpowiedź, w której jakby w lustrze odbija się miłosierne oblicze Ojca Niebieskiego. Stąd również tak ważne dla nas porównanie między Jozuem, zdobywcą Kanaanu, a Jezusem z Nazaretu. I niezwykle ciekawe jest, że owa historia zaczyna się od stwierdzenia: Mojżesz, mój sługa, umarł. Skończyła się pewna epoka. Zostało zakończone jakieś dzieło, ale jednocześnie to jeszcze nie koniec działania, bo najważniejsze dopiero ma nadejść. Czy spojrzymy na historię Jozuego, czy wejdziemy w Ewangelię o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, podobieństwa są niezwykle uderzające. Wydaje się, że coś zostało zamknięte, ale wiemy dobrze, że to wcale nie koniec, że to nie jest ostatnie słowo, jakie chce wypowiedzieć Bóg, bo zaczyna się nowe. Początkiem tego nowego w historii naszego biblijnego Jozuego jest pierwsze 18 wersetów księgi, które w większości mają formę wyroczni Boga. A skoro są to słowa samego Boga, to oczywiście z tym większą uwagą trzeba się im przyjrzeć. Po pierwsze, widzimy autoryzację Jozuego jako następcy Mojżesza. Po drugie, jasno są określone okoliczności i warunki kampanii podejmowanej przez Jozuego wobec mieszkańców Kanaanu. I dlatego pomimo tego przeniesienia akcentu na odpowiedź życia, odpowiedź czynów, odpowiedź serca, myślenia, postępowania, odpowiedź dawaną przez Jozuego obietnicom, natchnieniom i propozycjom Boga, to jednak tym, który to wszystko prowadzi, tym, od którego wszystko zależy i tym, który jest najważniejszym bohaterem tej księgi, jest właśnie Bóg. Owszem, Jozue zachowa wzorową postawę. Będzie charyzmatycznym przywódcą. Przynajmniej w kolejnych rozdziałach księgi, bo na pewno żadnych jego charyzmatycznych zdolności nie poznamy w czasie samego zdobycia Jerycha. Ale najważniejszą rolę w całej tej kampanii wojennej, w zdobyciu ziemi pogan, odegra właśnie Bóg. Pan zastępów. Ten, który przewidział i przygotował. Ten, który chce podarować tę ziemię swojemu ludowi. Widać to bardzo mocno w tym pierwszym rozdziale Księgi Jozuego. Hebrajskie pojęcia dać, darować albo powierzyć występują prawie zawsze obok słowa ziemia. Tym, który daje ziemię, który ją powierza, jest Bóg. Obdarowanym jest Izrael. Błyskawiczny podbój ziemi obiecanej wynika z Bożej łaskawości. Jest dowodem wierności wobec obietnicy. Kolejne i kolejne zwycięstwa potwierdzają prawdziwość Bożego Słowa. Wystarczy zajrzeć do 43 wersetu 21 rozdziału Księgi Jozuego. Tak zatem Pan podarował Izraelowi cały ten kraj zgodnie z obietnicą, którą pod przysięgą przyrzekł ich ojcom. Oni przyjęli go. Wszystko, co wydarzy się między 1 a 21 rozdziałem Księgi Jozuego, jest po prostu spełnieniem obietnicy, jest dotrzymaniem słowa, jest dopełnieniem, jest realizacją ostatniej z puli gwarantowanych obietnic Boga. To Pan jest wierny. Jego słowo jest prawdą. Bóg nie oszukuje, nie łudzi człowieka, nie mami go jakimiś mirażami, fatamorganą. Nie wycofuje swojego słowa. Jego obietnice, jak na to zwróci później uwagę bardzo mocno prorok Izajasz, nie zawodzą i nie przemijają. Plany Boże stają się rzeczywistością. Ostatecznie słowo Boga nigdy nie wraca bezowocne. Ono nie jest bezsilne. Słowo Boga wypełni swoją misję. Tak jest Bóg, któremu wierzy Jozue. I o takim Bogu w historii nie tylko Jozuego będziemy sobie mówić w kolejnych odcinkach naszego cyklu.